Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam bardzo serdecznie telewidzów Telewizji Trwam, a także naszych wszystkich sympatyków, gdziekolwiek są rozsiani po świecie. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dzisiaj bardzo ważny temat, który jest związany z naszą, bym powiedział nawet, niepodległością, niepodległością indywidualnej osoby, Polaka, a także człowieka, który powinien otrzymywać właściwe wychowanie, żeby go przestrzec przed tym wszystkim, co gdzieś dociera już także do naszej ojczyzny z pewnych kręgów i pewnych szkół zachodnich, ideologia tej wolności seksualnej. I chcemy sformułować temat naszego spotkania, a on brzmi: rozwój rewolucji seksualnej w Polsce. Witam bardzo serdecznie gości. Witam pana profesora doktora habilitowanego Mieczysława Rybę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale także wykładowcę na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Witam pana wojewodę, pana Przemysława Czarnka.
Tak jest.
Dobrze odmieniłem. Również wykładowcę, doktor habilitowany i wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a aktualnie jest wojewodą lubelskim.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Panowie, rewolucja seksualna. Czy zmierza znowu z siłą i już nie wiem jak to nazwać, bezczelnością, rok 1968, gdzie poczęła się ta rewolucja i rozpełzła po Europie, na szczęście do Polski nie dotarła. Jak to jest? Czy to jest kontynuacja, czy ta ideologia jest zaopatrzona w nowe jakieś formy, które są równie niebezpieczne?
Znaczy, to 68 rok jest rokiem symbolicznym, natomiast ci, którzy projektowali tę rewolucję na poziomie intelektualnym, zaczynali to czynić jeszcze w okresie międzywojennym od Antoniego Gramsciego, ale też twórców tak zwanej późniejszej szkoły frankfurckiej w Niemczech. Pojawił się pewien nurt marksistowski, ale nie klasyczny w tym wydaniu stalinowskim, ale taki właśnie kulturowy, który miał wywrócić cały porządek, dotychczasowy porządek świata, znanego nam świata zachodniego. I on się rozwinął, zwłaszcza w szkole frankfurckiej po II wojnie światowej, kiedy ci myśliciele ze Stanów wrócili do Niemiec, byli prześladowani jako ludzie często pochodzenia żydowskiego. No i zaczęli kreować pewną wizję, która rzeczywiście ziściła się w formie protestów społecznych i tego, co się działo w 68 roku. Natomiast jaka jest taka główna myśl? Otóż pamiętajmy, że tu gdzieś jest próba połączenia tego, co zwiemy freudyzmem, czyli pewną takim redukcjonistycznym spojrzeniem na człowieka w wymiarze jego popędu seksualnego, z rewolucją marksistowską, czy z myśleniem marksistowskim, które zakłada wywrócenie starego porządku społecznego. Czyli ci klasyczni marksiści uważali, że trzeba zrobić rewolucję odgórną, złapać wszystko za twarz i przemienić społeczeństwo wedle tego projektu. A ci kulturowi uważali, że trzeba zrobić pewne rzeczy oddolnie. I dlaczego zaczęli od seksu? Ponieważ to
właśnie,
jest...
Właśnie, bo ekonomia jest znakomitym miejscem, gdzie można rewolucję prowadzić.
Tak uważali klasyczni marksiści. Natomiast ci kulturowi uważali, że jest tysiąc innych spraw oprócz ekonomii, które ludzi łączą. Więc nawet jeśli konflikt się wywoła na kanwie ekonomicznej, proletariat, właściciele, to w tej przestrzeni życia rodzinnego, pewnej tradycji, etyki, kultury, religii jest tysiąc spraw, które łączą. I w tym sensie ta rewolucja jest niepełna, a poza tym jest robiona zbyt agresywnie. Jest prawda, dużo zbrodni z tym związanych, więc trzeba to oddolnie zrobić. A ponieważ wiemy, jaką siłą jest popęd seksualny związany z przekazywaniem życia, z darem przekazywania życia, więc jeśli na tej kanwie się wywróci pewien porządek rzeczy, to wiadomym jest, że się zerwą więzi małżeńskie, a jeśli więzi małżeńskie, to dalej rodzinne. A w istocie trudno mówić wówczas o narodzie i trudno mówić o chrześcijaństwie. Jaka jest zasadnicza teza? Też oczywiście wiele tam się pojawiało tych myśli, ale jest na przykład coś takiego. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, że Polska przez wielu współczesnych ideologów tej rewolucji na Zachodzie jest postrzegana jako kraj faszystowski lub jako kraj antysemicki, lub jako kraj odpowiedzialny za Holokaust. Skąd się to wzięło? Przecież ci ludzie Polski nie znają, a już na pewno jeśli by poznali historię, to no, trudno taką tezę postawić, że my za Holokaust jesteśmy odpowiedzialni. Dla tych wielu ideologów łączy się to z katolicyzmem. Otóż ci filozofowie czy ci ideolodzy twierdzili, że ten popęd seksualny hamowany tradycyjną moralnością, czy ograniczany, czy jak gdyby zamknięty w relacji małżeńską, powoduje frustrację w człowieku i generują te frustracje pewne nienawiści, pewne fobie. I te fobie...
To jest ich teza.
Ich teza, ale z tego się to wzięło. A kiedy opanowali przestrzeń kulturową, to wiemy, czym się skończyło. Więc w związku z czym jest taki przeskok. Kraj głęboko katolicki, znaczy katolicyzm czy chrześcijaństwo w istocie doprowadziło do Holokaustu. Pośrednią drogą. To tak trochę jak my wiemy, że rasistowska ideologia doprowadziła do Holokaustu. No bo jest przyczyna i skutek, intelektualna przyczyna. Oni tak patrzą na to, co wiemy za stałą kulturą, że ona jest opresyjna, ograniczająca. Wyzwolenie seksualne w istocie ma zniszczyć wszystkie inne zniewolenia, które człowiek ma. W aspekcie właśnie życia wspólnotowego, czy w rodzinie, czy w narodzie, czy w kościele i tak dalej. I w tym znaczeniu zaczęli od tego, co najbardziej elementarne, najbardziej delikatne w strukturze człowieka. Człowiek musi się wychować do tego, żeby nad tym panować i kierunkować to w kierunku dobra wspólnotowego. I to jest zaprojektowane od samego początku w umysłach tych ideologów. Oni byli niezwykle aktywni i chcieli tę rewolucję przeprowadzić. I rzeczywiście lata 60., 70. ją przeprowadzają. Gdzie? Zaczynają od
właśnie
uniwersytetów.
Adresaci tej
Dlaczego
rewolucji?
Uniwersytety? Ponieważ tam oni są, to jest szkoła filozoficzna, a później pewna ideologia, więc mają wpływ na młodzież, na profesorów. Kształcą ich w ten sposób, poprzez co tam jest najłatwiej o tego typu bunt. I ten bunt tam pierwotnie wybucha. I dlaczego to jest też ważne, że na uniwersytetach? Bo z uniwersytetów wywodzi się późniejsza elita. Elita, która przejmuje pewne segmenty życia państwowego. Więc kiedy najpierw się to pojawia w umysłach, później wchodzi w uniwersytety i dalej z tych uniwersytetów już w latach 70., 80. we wszystkie instytucje życia społecznego świata zachodu. I myśmy w 68 roku przeżyli bunt studencki przeciw marksizmowi w klasycznym tego słowa znaczeniu. To szło jako echo buntu zachodnioeuropejskiego studentów. Tylko tamten bunt był marksistowski. Oczywiście tej rewolucji seksualnej. A nasz był antymarksistowski w tym klasycznym tego słowa znaczeniu. I ten komunizm nas ochronił przed tamtym procesem. Natomiast pójście w tym kierunku, no dzieci kwiaty, wolna miłość, narkotyki, to są te symbole. Oczywiście za tym pacyfizm przy okazji wojny w Wietnamie, ale generalnie chodziło o to, że rewolucja seksualna zerwie tę fundamentalną relację małżeńską, wierność małżeńską, dozgonną wierność małżeńską. Dlaczego? Bo oni, ci filozofowie, uważali, że to jest coś, co ogranicza człowieka, wywołuje w nim tak duże frustracje, że on poprzez te swoje frustracje realizuje poprzez różne ideologie, różne izmy czy zbrodnie po prostu. Stąd się wzięło nieszczęście i zbrodnie. I rewolucja seksualna w związku z tym jest podstawą w ich rozumieniu wszystkich innych rewolucji, które się w kulturze dokonują. A proszę zwrócić uwagę, że podważona w ten sposób została wspólnota rodziny, a kończy się to na wszystkich innych wspólnotach. Natomiast jak daleko tutaj się to wszystko rozpędziło? Pierwotnie wolna miłość. A dzisiaj już mamy do czynienia z ideologią gender, a dzisiaj mamy z homopropagandą do czynienia, a dzisiaj to się już zmienia prawo w tym kierunku i tak dalej, i tak dalej. Najpierw wyzwolić człowieka ze wszelkich ograniczeń w tym zakresie. Zdefiniowano wtedy już i później coraz bardziej, że tak jak był dawniej jakiś proletariat uciskany przez system. Proletariat uciskany, to co ojciec mówił w znaczeniu ekonomicznym, to są ci robotnicy, prawda, bez grosza, wyzyskiwani przez burżuazję. A tutaj mamy inny proletariat. Zaczyna się szukać tak zwanych mniejszości seksualnych, ten nowy proletariat, który trzeba wyzwolić. Pierwotnie nie chodziło nawet o mniejszości, ale o kobiety, rzekomo uciskane przez mężczyzn. Czyli bunt kobiet, feminizm. Tutaj nie może być tak, że kobieta spełnia rolę rodzicielską tylko, matczyną i jak można w ten sposób zamykać ją na rozwój i tak dalej, i tak dalej. Najgorsze jest jeszcze to, jeśli mogę tylko skończyć, że to się nałożyło z pewnym projektem takim starym, jeszcze XVIII-wiecznym, taką ideologią maltuzjańską czy neomaltuzjańską, mówiącą o tym, że jest przeludniony świat. Już wtedy miał być przeludniony, a już w XX wieku całkowicie. Więc ta rewolucja seksualna w zamyśle tych, którzy uważają, że dzieci zjedzą Polskę, dzieci zjedzą świat, stworzy się głód wielki, więc trzeba tę populację zredukować. A rewolucja seksualna jest doskonałym narzędziem do tego, żeby zamknąć rozwój demograficzny konkretnych krajów.
Dlaczego ona jest taka groźna? Bierzmy indywidualnego człowieka. Dlaczego ona jest tak groźna? Co ona robi z człowiekiem?
A to zostało powiedziane przed momentem doskonale przez pana profesora. No jeżeli ona jest wymierzona we wspólnotę, jeżeli ona jest wymierzona w naród, jeżeli ona jest wymierzona we wspólnotę rodzinną, w rodzinę jako taką, w małżeństwo, wymierzona jest ostatecznie w prokreację, jak w końcowej fazie pan profesor to przedstawił, no to ona jest wymierzona wprost w człowieka. Naturalną funkcją małżeństwa i naturalną funkcją rodziny jest prokreacja. Człowiek nie rozwija, świat się nie rozwija, rodzina się nie rozwija, społeczeństwo się nie rozwija, jeśli nie ma prokreacji, jeśli nie ma odpowiedniej polityki prorodzinnej i rozwoju tego społeczeństwa. No to, co dzisiaj obserwujemy w świecie Zachodu, w tym również niestety u nas w tym sensie, czyli ta zapaść demograficzna, bo to już nawet nie jest kryzys, tylko zapaść demograficzna, to jest w dużej mierze, w bardzo dużej mierze konsekwencja tego, o czym mówimy. Konsekwencja tej rewolucji seksualnej i spojrzenia na wspólnotę małżeństwa, wspólnotę rodziny i funkcje, podstawowe funkcje rodziny. Stąd tak naprawdę to, o czym dzisiaj mówimy i co powiedział pan profesor, wymierzone jest wprost w człowieka jako takiego. Stąd jest to tak strasznie groźne. To nie jest kwestia wolności, bo to jest żadna wolność. Tutaj mamy do czynienia wyłącznie z definiowaniem wolności w aspekcie negatywnym, czyli wolności od wszelkich więzów, które mnie w jakiś sposób krępują. I chrześcijaństwo, 10 przykazań Bożych, dekalog, zasady określone i wynikające wprost z Pisma Świętego, zapisane w katechizmie Kościoła katolickiego, jawią się tym rewolucjonistom i tym wszystkim ideologom jako więzy krępujące człowieka. Stąd mamy zrzucić te wszystkie więzy, po to, żeby człowiek był wolny, ale to jest wolność od, tylko w aspekcie negatywnym, która w gruncie rzeczy prowadzi wyłącznie do zniewolenia, jeśli jest oddzielana od tej ważniejszej, najważniejszej sfery wolności, jaką jest wolność do. Wolność ma przede wszystkim swój aspekt pozytywny i wolność oznacza również odpowiedzialność. To, o czym mówimy, jest wolnością bez odpowiedzialności za siebie dzisiaj, ale nade wszystko bez odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Stąd ona jest tak groźna.
Ale wydaje mi się, że degradacja tych struktur, rodzina, więzi narodowe, o których profesorowie mówicie, zależy od mojego scalenia jako człowieka, jako istoty rozumnej, albo rozbicia mnie wewnętrznie. Kiedy ja pozwalam sobie na takie myślenie, które tu się gdzieś oni nazywają czystą filozofią, czyli racjonalne myślenie. Kiedy ja pozwalam sobie na to, że takim zwykłym, gołym okiem oglądam rzeczywistość i ona jest zupełnie różna od tej ideologii, która jest głoszona, która jest proponowana i jest skierowana przeciwko mnie jako człowiekowi, jako indywiduum, jako osobie. Żeby dokonać degradacji. No tak, tu mi się wydaje i wtedy już jest to bardzo łatwo uogólnić na rodzinę, na naród, na cokolwiek.
Dlatego zaczynają od samego początku. Ojciec mówi również o sobie, jako o sobie ukształtowanej na tych zasadach, które wynikają z Pisma Świętego, zapisane w katechizmie, co ojciec rozumie, postrzega w sposób rozumny jako rzeczywistość ojca otaczającą. Natomiast oni w związku z tym, żeby przyszłe pokolenia tego tak nie postrzegały, zaczynają wchodzić już do przedszkoli.
Właśnie, tu gdzieś by trzeba było się na chwilkę zatrzymać, że ta ideologia nie jest tylko głoszona na uniwersytetach. Ta rewolucja nie idzie tylko przez uniwersytety, ale wchodzi pod szczechy, wchodzi aż do przedszkoli, wchodzi aż do szkoły. Więc tu zaczyna się w jakiś sposób wywabianie tych młodych ludzi ku czemuś, co będzie ich tragedią.
I wchodzi oczywiście takimi bardzo chwytliwymi hasłami. Tolerancja, równość, brak dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, równość wszystkiego i wszystkich w każdej jednej możliwej rzeczywistości, równość wszystkich kultur, równość wszystkich cywilizacji. Na takim bardzo dużym uogólnieniu, to jest bardzo atrakcyjne dla młodych ludzi, dla tych w przedszkolach, to również przez kinematografię, przez produkcje filmowe dla dzieci, Hotel Transylwania 3 jest znakomitym tego przykładem, gdzie pokazuje się, że wszyscy są równi bez względu na to, jak wyglądają, co robią, czemu się poświęcają. Generalnie taki prymitywny egalitaryzm znany jeszcze z rewolucji francuskiej, który ostatecznie każe zrównać również zło z dobrem. Nie ma zła, nie ma dobra, wszystko jest relatywne.
Ale panowie cały ten nurt ideologią, że może by się trzeba trzymać tego słowa, bo ideologia nie jest racjonalna. Ideologia absolutnie z racjonalnością nie ma chyba nic wspólnego.
Znaczy z prawdą, bo w sensie logicznym, jak są fałszywe podstawy, czyli zdefiniujemy...
Jest założenie.
Jest fałszywe założenie, później może być logiczny wywód. Czyli jeśli uznamy, że człowiek jest ograniczany przez etykę klasyczną, przez jakiekolwiek zasady, w tym w tej swojej ekspresji, a jedynym istotą jego jest popęd seksualny, bo to jest ta redukcja człowieka do wymiaru popędu seksualnego. Czyli to jest jak gdyby człowieczeństwo w istocie i ono się realizuje, więc cokolwiek redukuje to, no to jest fałszywa wizja człowieka. No to jest zagrożeniem. Wtedy wyzwalamy tego człowieka. Oczywiście pierwotnie wyzwalamy w tych kręgach najbardziej wysublimowanych, intelektualnych. Czyli zaczyna się na uniwersytetach, gdzie są szczyty kultury tej intelektualnej i tworzymy z tego pewien system myślowy. Nazywamy to nauką. Mimo tego, że to jest ideologia, tak jak ojciec powiedział, jeśli mamy fałszywe założenia, to później wszystko wydaje się być nawet logiczne.
Papież Benedykt XVI przypomniał, on taki logik i rzadko używa jakichś przykładów i mówi o zapięciu marynarki czy płaszcza nierówno, jeżeli chodzi o guzik, że wiemy... Wszystko musi iść symetrycznie. Jak pomylimy, zawyżymy połowę płaszcza o jedno pięterko, to nigdy ten płaszcz nie będzie zapięty. I na tym rzecz polega, że niby definicje, słowa są jakieś blisko nam brzmiące, a w sumie podstęp jest w całej tej ideologii.
Ale jeżeli znowu przyzwyczajimy się do tego, że jednak zapinamy to pięterko wyżej, to jest normalne, to będziemy traktować to jako normę, jako prawidłowość pełną.
Właśnie o to
jest to sfałszowanie fundamentu i prawdy, zafałszowanie prawdy, która powinna być tym sędzią w relacjach między nami. Jak mówił filozof, on się nazywa Rigemont, chyba się to w ten sposób wypowiada z języka francuskiego, znaczy istnieją dwa rodzaje kłamstwa. Pierwsze to takie oczywiste, w którym prawda jest w relacjach między nami. Jak chcemy oszukać klienta i sprzedać mu nie kilogram ziemniaków, tylko 980 gram, to po prostu ukryjemy przed nim wagę i go oszukamy, że jest to kilogram. Ale jak on zechce sprawdzić i powie, proszę zważyć jeszcze raz, to on odkryje prawdę i my doskonale wiemy, że go okłamiemy. Natomiast jak demon nas podkusi, żeby zafałszować w ogóle wagę i przestawić ją w ten sposób, że pokazywać będzie kilogram, chociaż jest to 980 gram, to po krótkim czasie nawet my sami przestaniemy się orientować, że oszukujemy tego klienta, a klient nigdy nie będzie mógł dojść tej prawdy. I to jest ten fundamentalny problem, który dzisiaj mamy. Tą ideologią, również tą rewolucją seksualną, fałszuje się prawdę o człowieku i podstawą każdego błędu jest błąd antropologiczny i całego tego nieszczęścia, które dzisiaj obserwujemy na świecie zachodnim, zwłaszcza które do nas niestety wchodzi z dużym pędem, o czym za chwilę będziemy mówić, jest ten błąd antropologiczny, czyli fałszywa wizja człowieka sprzedawana młodemu pokoleniu jako prawda.
Czy więc praca ludzi, którzy chcą jakiś przeciwstawić się tej ideologii, nie polega na tym, czy nie powinna polegać na tym, żeby ukazać różnicę między nauką a ideologią.
Na porządku racjonalnym, prawdziwościowym tak, natomiast jest też porządek polityczny, społeczny i tak dalej. I tu we wszystkich aspektach trzeba się uaktywniać. Pamiętajmy, że to z jednej strony ta absolutyzacja popędu, w tym ich ideologicznym spojrzeniu, a drugi ten marksizm, czyli rewolucja, to znaczy co? Przeciwstawiamy ludzi sobie, w istocie kobiety mężczyznom, mężczyzn kobietami.
Walka klas.
Zamiast walka klas, walka płci. Później pamiętamy, że dzisiaj w genderystycznej ideologii to tych płci już nie wiem ile jest, ale tam liczą na 20 czy 20 kilka, czyli doprowadzić do gigantycznego zerwania wszystkiego, co nas łączy. Więc w tym sensie, proszę zwrócić uwagę, oczywiście to są, gdy czytamy pewne rzeczy, które jeszcze były w tej rewolucji 20-30 lat temu, a co jest dzisiaj, to jest przepaść, bo to idzie coraz bardziej.
Dlatego nazywamy to rewolucją, a nie jakimś
dokładnie
problemem.
Czyli w istocie, zresztą znawcy od strony filozoficznej tego tematu, jak ksiądz profesor Gus, oni mówią, że u spodu, czy końcem tego wszystkiego jest nihilizm, czyli negacja bytu w istocie, bo jest nieustanne negowanie wszystkiego, całego porządku, wreszcie nawet samej swojej tożsamości płciowej, no bo mogę ją zmieniać. No,
rzeczy... Nie tylko płciowej, w ogóle mogę zaprzeczyć swojej tożsamości.
Dzisiaj się mówi, że mogę sobie poziomie wybrać płeć bez względu na to, bez względu na co, bez względu na naturę, naturę rzeczy, naturę, istotę natury, istotę rzeczy i bez względu na pewien naturalny porządek rzeczy, który nazywamy prawem naturalnym. Ale to, że jest to rewolucja, bo zaraz do tego drugiego wątku bym chciał dojść, no to jednoznacznie pokazuje również pokazują ostatnie dwie dekady w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że w 1997 roku, kiedy uchwalano obecnie obowiązującą Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej...
No właśnie, co na to Konstytucja?
A w artykule 18 mamy wprost zapisane, że Rzeczpospolita Polska chroni, czy ma pod ochroną prawną, czy rozpościera tą ochronę prawną nad małżeństwem jako związkiem kobiety i mężczyzny. Tam jest definicja konstytucyjna małżeństwa. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny znajduje się pod ochroną prawną Rzeczypospolitej. To zostało zapisane w tej Konstytucji w roku 1997 przez ówczesną większość. I teraz proszę się skupić nad tym, kto to był w tej ówczesnej większości, która tą konstytucję uchwalał. Otóż konstytucję uchwalał Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy, Unia Demokratyczna i Polskie Stronnictwo Ludowe. Z czego najważniejsza siła to było SLD-UP i Unia Demokratyczna. Czyli można powiedzieć, że dzisiaj lewica i powiedzmy ta skrajna lewica na dzisiejszej scenie politycznej. I proszę zauważyć, że wówczas ta większość nie miała najmniejszych wątpliwości, co to jest małżeństwo. W ogóle nie było dyskusji nad tym, żeby dopuszczać możliwość chronienia prawem i rozpościerania tej ochrony prawnej nad małżeństwem jednopłciowym. W ogóle małżeństwa nie traktowano jako związek jednopłciowy. Dzisiaj przeglądaliśmy, Janusz, tutaj biuletyn Zgromadzenia Narodowego Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, czyli tego ciała, które debatowało nad Konstytucją. Pierwotna wersja tego przepisu artykułu 18 brzmiała: małżeństwo znajduje się pod ochroną prawną Rzeczypospolitej. Później na drugim etapie drugiego czytania właśnie w tej Komisji Konstytucyjnej dodano tę definicję małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. I rozpoczęła się dyskusja nie, czy może to być związek kobiety i kobiety i mężczyzny i mężczyzny, tylko czy w ogóle trzeba definiować to małżeństwo. I profesor Piotr Winczorek stwierdził, że nie trzeba. Nie dlatego, że chce dopuszczać związki jednopłciowe, tylko mówi, że małżeństwo jest terminem zastanym, pochodzącym jeszcze z prawa rzymskiego i nie ma możliwości zdefiniowania małżeństwa inaczej jak związku kobiety i mężczyzny. To było zaledwie 22 lata temu. W ogóle nie było problemu i to jeszcze w tej lewicowej większości. Wyobraźmy sobie dzisiejszą większość lewicową, która by się składała na przykład z Nowoczesnej, z Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza jej lewej strony, z tych Teraz, Wiosny i tak dalej. Czy ktoś by w ogóle dyskutował nad małżeństwem jako związkiem kobiety i mężczyzny? Nie. Rewolucja właśnie na tym polega, że minęło zaledwie 22 lata, a dziś całkowicie zmieniło się postrzeganie małżeństwa i całkowicie zmieniła się dyskusja. Dlaczego? Odpowiedź moja jest bardzo prosta i stąd również ten dzisiejszy program i ochota uczestniczenia w nim i apel do wszystkich, którzy nas słuchają. Odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że my wszyscy, którzy postrzegaliśmy zawsze małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, a wszystkie inne odstępstwa od tego, jako po prostu odstępstwa od prawa naturalnego, to co czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, jako wynaturzenia, jako zboczenia, co czytamy w liście świętego Pawła do Rzymian, czyli cytując wprost Pismo Święte, cytując wprost katechizm Kościoła katolickiego, myśmy siedzieli biernie, cicho, gdzieś za filarami i pozwoliliśmy wejść z rewolucją seksualną na nasze ulice. Pozwalamy spokojnie maszerować tym marszem równości, no właśnie, bo oni nas przekonali jako społeczeństwo do tego, że jednak to wszystko jest normalne, a zatem równe, a zatem mamy do czynienia dzisiaj z dyktaturą relatywizmu i mniejszości.
Bo naszym tematem jest rozwój rewolucji seksualnej w Polsce. Pytam teraz o Polskę. Jak to widzicie i gdzie? Już wspomniane są marsze równości. Skąd one się wzięły? Skąd biorą się tacy ludzie? Tak, jak to już wygląda w Polsce, że nazwaliśmy temat dzisiejszego spotkania rewolucją?
No, zwróćmy uwagę, o czym pan wojewoda mówił. Jeśli mówimy o tych marszach tęczowych, one się odbywają w wielu krajach świata zachodu, niosą z sobą pewien projekt. I tak jak znawcy
propagowany
tematu...
Propagowany był w Polsce w mediach marsz z Berlina.
Tak, no to już takich rzeczy było. Znaczy, tam już bardzo są nieraz wyuzdane formy tych marszów. Natomiast my jesteśmy zacofani w cudzysłowie, bo to jest cała metoda. Pamiętajmy, że pochód przez instytucje miał dotyczyć stopniowo różnych kwestii. Nie da się wszystkiego naraz zrobić. Gramsci mówił, trzeba iść krok po kroku. I tak samo z tymi marszami. Czyli najpierw te marsze, jak znawcy tematu piszą, to są takie na współczucie. Że przecież jesteśmy prześladowani, ulitujcie się nad nami, nie trzeba nas prześladować. Później mówimy już mocniej, prawda, że tu już trzeba urównoprawnić.
Później oni mówią, nie mamy się czego wstydzić, a później w trzecim etapie mówią, to wy się wstydźcie, tak. Że nas wytyka się palcami, czyli że wytykamy palcami zło swego rodzaju, no bo mówimy o czynach, nie o ludziach przecież.
Tylko jest już zmiana prawa i tak dalej. Więc w tym sensie, jak to jest, do czego to ostatecznie prowadzi, to trzeba popatrzeć na Zachodzie i trzeba popatrzeć nawet na program partii, bo już jest pewna partia polityczna bardzo dobrze zaprojektowana, która powstała niedawno, czy ogłosiła swoje powstanie. Bardzo też klarownie w tym zakresie się wypowiadająca, mówimy o tej słynnej Wiośnie. I ostatecznie chodzi też o to, żeby szkoły zmienić. I zwróćmy uwagę, że się chodzi po tych miastach. Potem niektórzy samorządowcy, znamy pana prezydenta Warszawy, który podpisał pewien taki akt, deklarację LGBT, gdzie będzie w szkołach, prawda, uczył tej mowy czy walki z mową nienawiści w tym zakresie i tak dalej, i tak dalej. To są etapy, wszystko jest rozpisane na etapy. Żeby zobaczyć, co nas czeka, przyjrzyjmy się, jak to się stało na Zachodzie.
A i później... co się dzieje w Berlinie, bo tak. U nas te marsze inaczej wyglądają niż w Berlinie, bo jesteśmy na wcześniejszych etapach tak. Tego,
tamte
tego
marsze
pochodu rewolucji.
Już są takie obsceniczne, tak. Natomiast prawo jest zmienione do tego stopnia, że wtedy na przykład rodzic, do tego stopnia, bo mamy już do czynienia z czymś, co niektórzy określają mianem homoterroru, czyli ktoś, jeśli się sprzeciwia, na przykład nie chce takiej edukacji swojego dziecka, w tym zakresie na przykład zdefiniuje to jako demoralizację, to już problem ma ten rodzic, a nie ten, który to przeprowadza. No bo rodzic nie chce wolności swojego dziecka w tym zakresie. Chce go zamknąć, ograniczyć, może zrobić z niego antysemitę. Zwróćmy uwagę, że w tym sposobie myślenia oni to czytają jako związek przyczynowy. Rasista albo i tak dalej. Dlaczego jest 60 tysięcy faszystów określanych przez jednego z tych lewicowych polityków belgijskich w Parlamencie Europejskim, który mówi, 60 tysięcy faszystów wyszło na ulicę Warszawy. Jakich faszystów? Pod biało-czerwonymi flagami. Ale my chcemy Boga. Takie zdefiniowanie siebie w ich rozumieniu świata to jest opium dla ludu, które klasyczny Marks mówił, które ostatecznie prowadzi do tych wszystkich wynaturzeń. Więc w tym względzie jesteśmy być może w Europie ostatnim polem, które chce ta rewolucja zagospodarować. Zwróćmy uwagę, rząd prawicowy w Polsce nie tylko jest krytykowany za to, że chce tam uniezależnić się gospodarczo czy politycznie, ale również dlatego, że nie ma u nas tej rewolucji, czy na tę skalę, która już ogarnęła Zachód. Tylko jeszcze jedno, bo jesteśmy też w katolickiej telewizji. Pamiętajmy o tym, że oni pierwotnie definiując to wszystko jako praprzyczynę zła, gdzieś ją widzą w religii. Nie byle jakiej oczywiście, tylko zdefiniowanej na sposób chrześcijański.
Tak, ale dotknęliście tu pewnej sprawy, która pewnie w programie wieczornym naszym wybrzmi. Samorządy. Co mają do tego samorządy?
Aż samorządy mają do
przecież
tego...
Samorządy to jest mają, tak. Instytucja, która zbiera
ale prawo
obywateli
w Polsce,
w mieście
tak jest, ale prawo...
i służy im, rozwojowi miasta, ekonomii. Jak to jest?
W założeniu. Samorządy mają to do tego i dlatego weszły w tę dyskusję nad rewolucją seksualną i sprowadźmy to wszystko teraz do tych marszów tak zwanej równości, jak oni nazywają, ponieważ zgodnie z prawem o zgromadzeniach to włodarze samorządów, burmistrzowie, prezydenci, wójtowie mogą sprzeciwić się zgromadzeniu z powodów, które są w prawie wskazanych, bo stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, bo stanowią dla moralności. I mogą po prostu nie zgodzić się na tego zgromadzenia. zgromadzenie.
Się też nie zgodzić.
Były sytuacje jeszcze lat temu kilkanaście czy 20, gdzie dla nawet takich włodarzy jak świętej pamięci prezydent Gdańska było oczywiste, że trzeba zakazać Marszu Równości. Ale to było kilkanaście lat temu. Rewolucja polega na tym, że dzisiaj w tych największych miastach również przedstawiciele partii chłopskich mówią, nie ma problemu, niech sobie maszerują. Otóż to jest problem, że my do tego w ten sposób podchodzimy i nie zauważamy, a społeczeństwo przyzwyczaja się przez przekaz medialny, że my tak naprawdę pozwalamy na promocję zachowań czy czynów, które zdefiniowane są jednoznacznie zarówno w Piśmie Świętym, jak i w katechizmie Kościoła katolickiego jako grzech, jako zło. 2357, ten punkt katechizmu Kościoła katolickiego, wprost stanowi, akty homoseksualizmu są sprzeczne z prawem naturalnym, wykluczają dar życia i jako takie z moralnego punktu widzenia nigdy nie mogą być zaakceptowane, napisał święty Jan Paweł II w 92 roku w katechizmie. My, jako zdecydowana większość chrześcijańska w Polsce, mamy katechizm, mamy Biblię i patrzymy z kolei na to, co się dzieje na naszych ulicach, na promocję tak naprawdę w wielu przypadkach tych aktów. Nie mówimy o ludziach, bo nigdy nie odnosimy się do ludzi. Ludziom się należy szacunek. Również tym zagubionym, tym pogubionym, bo przecież jesteśmy również po to jako bracia i po to mamy ich miłować miłością bliźniego, żeby im wskazywać to zło, żeby z tego zła wychodzili, a nie poklepywać ich, powiedzieć, że jesteśmy poruszeni ich tęsknotą za małżeństwem, jak niestety również niektórzy hierarchowie Kościoła poza granicami naszego kraju ostatnio mówili. Ta nasza większość chrześcijańska w swojej bierności i pod wpływem tego przekazu medialnego, również kształtowanego przez samorządowców w wielkich miastach, twierdzi, że nie ma w tym nic złego. Otóż jeżeli my zła nie będziemy nazywamy złem, tylko będziemy je równać z dobrem, to właśnie będziemy pozwalać na pochód rewolucji seksualnej. Świetnie to określiła, przygotowałem sobie taki cytat specjalnie, Melanie Phillips, która mówi o tym, jak to się wydarzyło, jak to już funkcjonuje w krajach zachodnich. Tutaj mówi ona o Wielkiej Brytanii. Kodeksy moralne społeczeństwa zostały podważone i osłabione w miarę, jak wszystkie bariery padały. Te bariery są przesuwane i padają. Marginalizowane dotąd grupy takie jak matki, które nigdy nie były zamężne, czy też transseksualiści, stały się nagle arbitrami moralności, zdefiniowanej tak, by uniknąć wartościowania, przez to ranienia ich uczuć. Nauczyciele, mówiliśmy o szkołach, odmawiali przekazywania uczniom wiary w instytucję małżeństwa lub nawet mówienia im o tym, że zbyt wczesne rozpoczęcie aktywności seksualnej przez uczniów czy branie narkotyków jest złem. Zło jest równe dobru. Nie ma w ogóle tego rozróżniania. Mamy pełen relatywizm i tak zwaną równość, czyli prymitywny egalitaryzm, który tak naprawdę wymierzony jest przeciwko człowiekowi. Wszystko w imię tolerancji i demokracji i przybierności większości chrześcijańskiej, która później idzie do kościoła, słucha, a nie potrafi wyrazić swojej opinii publicznej i przeciwstawić się złu.
Znaczy, tutaj problem jest naiwności, bo wielu ludzi daje się nabrać na taką czułostkowość, że tu rzeczywiście chodzi o to, żeby nie prześladować tych ludzi. Jeśli Marsz Równości szedł ulicami Lublina, czy miał iść ulicami Lublina,
no właśnie to jest...
był sprzeciw zdecydowanych środowisk katolickich, nas między innymi. I oni mówili, że tu chodzi o niedyskryminowanie i tak dalej. Kiedy były zapytania do Komendy Wojewódzkiej Policji, okazało się, że nie ma takich przypadków w województwie lubelskim, prześladowań realnych. Ale nawet gdyby, zawsze się gdzieś mogą jakieś marginalne rzeczy zdarzyć w różnych kwestiach. Problem jest taki, że na tej naszej czułostkowości czy naiwności możemy powiedzieć, cóż nam to szkodzi. Celem nie jest żadna niedyskryminacja czy prześladowanie, czy wyeliminowanie prześladowania. Cel jest zupełnie inny. Trzeba zobaczyć, jaka ideologia za tym stoi, jak to się działo na Zachodzie i czym się to skończyło. Możliwością adopcji dzieci przez pary homoseksualne, już nie mówię o małżeństwach homoseksualnych, i edukacją genderystyczną w szkołach. Coś, co jest, co po prostu w klasycznym słowa rozumieniu woła o pomstę do nieba, zwłaszcza jeśli mówimy o dzieciach i wychowaniu w tej tak delikatnej sferze. I teraz jest kwestia taka, jaka jest metoda? Ten niby delikatny, współczujący, z prześladowaniami marsz, który przechodzi, te pierwsze etapy, bo później one się zwykle radykalizują. Nagle pan wojewoda tutaj siedzący sprzeciwstawiał się temu publicznie, nazwał pewne rzeczy, pewne zachowania po imieniu, tak właśnie klasycznie czy biblijnie, nazywając pewne zachowania mianem zboczeń. Radny Tomasz Pitucha miejski, tu razem z nami, ale on też bardzo mocno zareagował. Co się wtedy robi? Wtedy wyszukuje się liderów, tych, którzy najbardziej się przeciwstawiają, rzucają pewne światło na całą sprawę, pokazują, do czego to wszystko prowadzi, i do sądu. Ci delikatni organizatorzy marszu, którzy nie chcą dyskryminacji, nagle chcą osądzić człowieka, najlepiej wyrzucić z pracy, najlepiej, prawda, pozbawić dobrego imienia, no bo wtedy jeśli sąd by wyrok wydał i tak dalej. Czyli nie wchodzą w dyskurs intelektualny. Proszę bardzo, przyjdźmy, podyskutujmy, jak się rzeczy mają. Nie. Wykorzystuje się ten element sądowy i to jest właśnie dokładnie w tej chwili przykład tego wszystkiego. Pytanie jest, jak reagują sądy, to jest różni są sędziowie o różnych przekonaniach i też poddani niektórzy przynajmniej w wielu miejscach kraju pewnej ideologii i już ich rozumienie świata może być inne. To jest pewna metoda. Po co? Wyeliminować przywódców, którzy stają na czele pewnej grupy, bo jak ich się wyeliminuje, to inni się przestraszą. I nie chodzi o to, że my ich poprzemy. Chodzi o to, żebyśmy milczeli.
Jesteśmy w studiu telewizji Trwam. Temat rozwój rewolucji seksualnej w Polsce. Z nami jest profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, także Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej. Społecznej i medialnej. Jest także pan doktor habilitowany Przemysław Czernak.
Czarnek,
wojewoda lubelski. Chciałem przypomnieć telefony do naszego studia, czy raczej je podać, z Polski Północnej 56 657 001, 56 657 0012 i z zagranicy 0048 56 657 0013 i druga końcówka 14 i połączenia darmowe w naszej rodzinie to 536 600 300, 536 600 400 i słyszymy, że mamy już pierwszy telefon na linii. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Tomasz Pitucha z Lublina. Pozdrawiam serdecznie ojca, pana wojewodę, a profesora i wszystkich słuchaczy. Nawiązując do wystąpienia moich przedmówców, chciałbym zwrócić uwagę na to, że te ruchy, które właśnie promują tą rewolucję seksualną, w mojej opinii wykorzystują pewną słabość nas, ludzi wierzących, którzy myślę, że w dużym stopniu albo zapomnieliśmy nauczanie Kościoła, nauczanie Ewangelii, albo ulegliśmy właśnie temu relatywizmowi, który jest sączony w różnych innych dziedzinach życia. Jest to też poniekąd słabość, w mojej opinii, nauczania Kościoła, który chyba zbyt rzadko przypomina te prawdy w stosunku do tego, jak ta druga strona w tej chwili prowadzi głośną narrację. Natomiast druga strona jest bardzo subiektywizowana. To są bardzo subiektywne jakby odczucia, wrażenia. Można powiedzieć, że osoby te chyba trochę kroczą w ciemności, bo bardzo subiektywnie pojmują prawdy. Akurat uczestniczę w tej chwili w rozprawie, która się wobec mnie toczy, z oskarżenia właśnie organizatorów marszu tęczowego w Lublinie. I zapytałem, czym według nich jest ta dyskryminacja, o której oni tak bardzo mówią. Więc okazało się, że to jest bardzo szerokie pojęcie w opinii pana oskarżyciela. A przede wszystkim jest to, co czują osoby homoseksualne. No bardzo trudno sprecyzować to, co się za tym kryje. Natomiast na pewno ma to bardzo subiektywny charakter, bo właściwie każde działanie z drugiej strony, czyli z naszej strony, może być nazwane tą dyskryminacją. Poza tym chciałbym zwrócić uwagę na taki fałsz, myślę, że bardzo podobny do tego, który zadział się w Księdze Rodzaju, który jest opisany w Księdze Rodzaju. Coś, co niesie za sobą homoseksualizm, czyli te wszystkie praktyki seksualne, które są w gruncie rzeczy no niezbyt ciekawe, przedstawia się jako taki dobry owoc. tęczowe marsze pełne miłości, antydyskryminacji, tolerancji i w ten sposób usypia się tą czujność, wrażliwość ludzi wierzących, którzy tak naprawdę nie wiedzą za bardzo, jak się w takiej sytuacji zachować. Natomiast potrzeba tutaj zdecydowanej reakcji, bo pytanie, gdzie jest ta granica, do której cała ta rewolucja seksualna dojdzie. I będąc teraz akurat na urlopie, na wczasach, rozmawiam z osobami, które tutaj razem ze mną są i niestety często słyszę, że taką wierność, że tak naprawdę no, to, co oni robią, no to tak musi być, tak się musi dziać. Natomiast na pewno tak nie jest i tak nie powinno być. I nasze zachowania powinny oczywiście w sposób chrześcijański, ale stawiać tamę złu. Do tego zachęcam, żebyśmy w tych dyskusjach, ale również w spotkaniach z innymi ludźmi rozmawiali o tym i powodowali jednak publiczne wyrażanie zdania dużej ilości osób, bo to będzie tworzyło pewną przeciwwagę do tych wszystkich tęczowych marszów i różnych innych działań w szkołach.
Dziękujemy, panie Tomaszu, za to dopowiedzenie.
Serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
No, to jest ta sytuacja, o której rzeczywiście mówiliśmy. Istotnie jest tak, że ta bierność jest spowodowana tym, że trafiono do społeczeństwa przekazem całkowicie fałszywym, że oto nie ma nic złego w tym, że ktoś się źle zachowuje na przykład. No, ja tuż przed kilka tygodni przed tym marszem tak zwanej równości w Lublinie wyraziłem swój prywatny pogląd na kanale YouTube, że powinniśmy dbać o zdrowe wychowanie młodzieży, tak jak dbamy o to, żeby się zdrowo odżywiali w szkołach. To się dzieje w szkołach. Promocja zdrowej żywności po to, żeby nie było później problemów ze zdrowiem fizycznym. Tak powinniśmy również dbać o tę warstwę psychiczną. Znaczy, promować ten model rodziny, który jest prospołeczny, który powoduje rozwój społeczeństwa, rozwój wspólnoty narodowej, rodzinnej i generalnie dobrą przyszłość przyszłych pokoleń, a takim modelem jest małżeństwo oparte na związku kobiety i mężczyzny, a powinniśmy przeciwstawiać się promocji zboczeń, dewiacji i wynaturzeń. Za to jestem dzisiaj sądzony w sądzie karnym z wniosku z prywatnego oskarżenia organizatora Marszu Równości, który poczuł się zniesławiony. No, niby dlaczego miałbym być na przykład zwolennikiem promocji zboczeń, dewiacji i wynaturzeń. Zabieg, który dzisiaj stosują ludzie, którzy są albo z LGBT, albo ci, którzy sprzyjają LGBT, bądź nie rozumieją, że sprzyjają LGBT, dopuszczam również taką możliwość, polega na tym, że przypisuje mi się słowa, których ja nigdy nie powiedziałem, że nazwałem kogoś zboczeńcem albo dewiantem. Nie. Otóż właśnie ten sam katechizm Kościoła katolickiego, który przed momentem cytowałem, jednoznacznie wskazuje, że osobom o skłonnościach homoseksualnych należy się szacunek, należy podchodzić do nich z szacunkiem. Nigdy żadnej osoby w ten sposób nie nazwałem. Natomiast należy oddzielić czyn i zachowanie, które jest grzechem i które jako takie jest złem i nie może być nigdy zaprobowane, od człowieka, który ten czyn popełnia. Przecież Pan Bóg wybacza człowiekowi zło. Wybacza człowiekowi grzech, jeśli ten Pana Boga prosi o to i ma mocne postanowienie poprawy. No ale nigdy nie usprawiedliwia grzechu jako grzechu, czyli czynu. Natomiast tutaj mamy pewną zbitkę polegającą na tym, że zboczenie jako czyn odnosi się do człowieka i w ten sposób człowiek czuje się zniesławiony. Otóż nie, zawsze będę za tym, żeby promować model rodziny, która pozwala społeczeństwu się rozwijać i nie rozumiem, dlaczego miałbym promować zupełnie coś innego. Przy tym, jeśli ojciec pozwoli na koniec, bierność rzeczywiście polega na tym, że jest zbyt mało ludzi, również w Kościele, tutaj dotknął tego nasz rozmówca, pan Tomasz Pitucha. Jestem przekonany, że zbyt mało mówi się dzisiaj również w Kościele z ambon o tym, co jest złem, co jest dobrym i że zło należy nazywać po imieniu. I jeśli słyszymy do tego, i proszę mi pozwolić na to, bo jestem człowiekiem Kościoła i nie pozwolę sobie również na to, żeby milczeć w tej sytuacji, jeśli słyszymy słowa na przykład kardynała Wiednia, który mówi, że porusza go dążenie osób tej samej płci do związku małżeńskiego, to przepraszam, i to porusza pozytywnie, jak wynika z jego wypowiedzi. Znaczy, że co? Porusza go dążenie do trwania w grzechu? No tutaj mamy do czynienia już z kompletną aberracją niestety.
Mamy kolejnego słuchacza. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Witamy ojca dyrektora. Teraz i zawsze.
Ojcu profesorze i profesorom wybitnym. Zresztą absolwentem KUL-u. Pozdrawiamy serdecznie i życzę, żeby KUL też się nie dał. bo jeżeli już kult, no i pan wojewoda, tak, otóż kiedyś ksiądz Skujans, wybitny naukowiec belgijski, powiedział tak do nas z ojcem Jackiem, byliśmy razem i on już jechał do Polski i mówi: uważajcie, oni najpierw chodzą w uczelnie katolickie, w szkoły i niszczą, pilnujcie waszych uczelni i tak dalej. Oni, to znaczy te, ci działacze zorganizowani, antykatolicy, ta lewica, tak, to lewactwo. Kochani, tak, pierwsze gratuluję, panowie, gratuluję, że mówicie o tym, że nie jesteście gdzieś tak z boku i żeby być chwalonym przez takie ośrodki. Jakbyście byli z nimi, to by was lansowali, to by oni by wam to wynagrodzili, ale to wynagrodzenie byłoby tu na ziemi, a liczy się jeszcze wieczność. I na ziemi rzeczywiście godne zachowanie, jak nas Pan Jezus uczy. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki i za ten przyjazd, za trud przyjazdu. Jestem w samochodzie i tak słuchamy tak was, no to jest po prostu rozkosz słuchać was. Pięknie, tak jasno, zrozumiale przedstawione to jest. Drugie, właśnie katolicy, my nie możemy być obojętni, bo to jest popełnianie grzechu zaniedbania, jeżeli my nie robimy niczego. Trzeba tu działać, nie wolno być obojętnym, trzeba reagować, trzeba o prawdę w dalszym ciągu walczyć. Wolność nie zdobywa się jeden raz, trzeba ją zdobywać stale. Przypominał nam to Jan Paweł II. To stale, bo to idzie dalej. To ta lewica, ona się przepoczwarzyła. Marx szedł bardziej w sprawy gospodarcze, niby przez gospodarcze. Tą rewolucję robił Engels jeszcze przez rodzinę. Warto manifest ich przeczytać, zobaczyć. To zobaczycie państwo, że to jest właśnie to realizowanie ich planów. To jest to ciągłe realizowanie. My ludzie Kościoła naprawdę jesteśmy, no po prostu zachowujemy się w tych sytuacjach jak, no to jest zaskakujące. Jak można tak się zachowywać? Przecież tu chodzi o wasze dzieci, o wasze wnuki. Tu chodzi o zbawienie nas. Tyle krajów już zniszczyli. A dlaczego? Bo byli zbyt, no tacy, prawda, cisi, za przeproszeniem, jak młodzież kiedyś była, cichy, a bezwonny. Taki, tak, jakiego Panie Boże mnie stworzyłeś, takiego mnie masz i niech to robią inni, a nie ja. Do zwycięstwa zła wystarczy, że dobrzy nie będą się angażowali w to dobro, w obronę dobra, prawdy. I to jest teraz, ten atak w Polsce jest bardzo potężny. Przecież jak można, ja słyszę, że w Warszawie na przykład ma być o jedną godzinę mniej religii. Tak mi mówił jeden, no ktoś mi to mówił z Warszawy, będący no, na pewnych stanowiskach, znający tą sprawę. Podobno za zgodą tych, którzy powinni nas prowadzić. Jedna godzina, do jednej godziny. Chwalił się, że doszliśmy do porozumienia. A więc religii mniej, katechezy mniej i teraz wprowadzić jeszcze instruktorów jakichś tam tych dewiacji. Na dentystę nie ma, na pielęgniarkę nie ma, ale na to jest. To są, kochani, to jest realizowanie planów międzynarodówki marksistowskiej, tej lewackiej. I to widać bardzo mocno, oni chcą się rozprawić z Polską. I co rodzina Radia Maryja? Powinna działać, organizować się, nie bać się. Nie bać się. Pan Jezus tyle razy mówił, nie lękajcie się, ja jestem z wami. Jan Paweł II mówił do nas wiele razy, nie lękajcie się. Pierwsze słowa, jakie wypowiedział podczas inauguracji pontyfikatu, gdzie powiedział, nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, tylko Chrystus nas zbawi. Także ja naprawdę, dla mnie to jest coś niesamowitego, że jeszcze ktoś może być obojętny i dlatego dziękuję za to, że panowie jesteście. Tę audycję wziąć później z internetu, przesłać swoim znajomym, powiedzieć o tym, kształcić ludzi, bo o tym się nie mówi wszędzie, ba nawet w mediach publicznych nie mówi się o tym. Jest cisza. W mediach publicznych są pokazywane filmy właśnie te dewianckie. Ja kiedyś zatelefonowałem, rozmawiałem z odpowiedzialnymi za media publiczne, no ale to nic nie pomaga też. Nie wiem, czy to jest takie granie, do nas mówią tak, a co innego robią. Jeżeli komuś zależy na Polsce, na polskim narodzie, to niech pamięta, że naród będzie taki, jakie będą rodziny. Naród to jest rodzina rodzin i każdą rodzinę trzeba wychowywać dobrze. Jeszcze jedno. Ja miałem teraz takie przypadki. Parę przypadków takich miałem. Na przykład dowiaduje się, do lekarza przychodzą rodzice ze swoim dzieckiem, chłopcem. Okazuje się, jeszcze niepełnoletni, że jest chory. Ma wrzody w pewnej części swojego ciała. Lekarz mówi, od czego to jest. Rodzice spokojnie mówią, bo on ma partnera. Lekarz mówi, człowieku, ludzie, wy wychowujcie swoje dziecko, bo przecież dostanie raka. Czy mówi się o tym, że rak jest taki? Właśnie od tego są raki. Opowiadali mi lekarze, jak ile operacji jest. Ja przepraszam, nie będę mówił o tym, bo to jest zbyt, no to przechodzi pojęcie, że my musimy mówić o tym. Jak jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście, to ludzie by się nawet sobie nie wyobrażali czegoś takiego. A teraz już to jest. A więc zdrowie fizyczne, zdrowie duchowe, zdrowa rodzina, zdrowy naród, dobrze poukładane w głowie i w sercu. I no niestety różnie to bywa. Chłopiec dwunastoletni chłopiec, rozmowa, on mówi, homoseksualizm to jest coś normalnego. Co wy chcecie ode mnie? Dwunastoletni chłopiec, już tak zniszczony. Więcej tego jest. Więcej, mógłbym mówić więcej. Mam spotkanie z młodzieżą i to młodzież licealna. Czy taka późno-gimnazjalna, licealna. I oni o co pytają? Co ojciec myśli o homoseksualizmie? Oni oczywiście myślą bardzo pozytywnie. Ktoś ich wychował, szkoła. Uważajcie, gdzie wasze dzieci chodzą. I nie mówcie, że to są takie czasy. To jest normalne. Nie. To nie jest normalne. I jeszcze jedno. Pan profesor wojewoda mówił o naturze też, prawda? Tak, to ja bym powiedział, tak jest znane takie powiedzenie. Pan Bóg przebaczy, jak człowiek zgrzeszy. O tym pan też to mówił. Pan Bóg przebaczy. Ludzie zapomną, ale natura nigdy. Natura się zemści. To jest wbrew naturze. To jest wbrew prawu Bożemu. I mówmy o tym. Oni w tej chwili, kiedyś to była walka klas, rewolucje krwawe i tak dalej. A teraz mają media, wzięli media. I te hejty, te wszystkie nienawiść, kłamstwa, do tego się posuwają, są wyćwiczeni w tej dziedzinie, żeby ludzie to chwycili, żeby wymanipulować ludzi, żeby ludzie nawet tego nie zauważyli, że manipulacja. Są tak wyćwiczeni, że są gotowi gotowi doprowadzić do tego, żeby ludzie przeciwko ludziom występowali. Z przemocą. Teraz jest przemoc słowna. Ta nienawiść, wyśmiewanie, kłamstwa. Ale później dochodzi do przemocy fizycznej. I to jest, do tego to prowadzi. Do tego to prowadzi. I to jest ciągle przeciwko katolikom. To, co mówią te partie, że tak, ale katolicy przeciwko katolikom, trzeba rozdzielić Kościół od państwa, katolicy i tak na katolicy i katolicy. To jest mniejszość, która zachowuje się jak rasiści. To jest rasizm. Przeciwko katolikom występują. Też to trzeba wiedzieć i mówić innym. Będą wybory teraz. Tu jest, oni chcą zwyciężyć. Też tak samo. Także jeszcze raz tym bardziej dziękuję panom. A słuchacze Radia Maryja, kochani, każdy, niech jest teraz internet, przesłać tę audycję, powiedzieć, otworzyć oczy następnym. Dziękuję serdecznie i jeszcze raz Bóg zapłać. Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo serdecznie.
I gratuluję panu wojewodzie, że pan jest teraz prześladowany. Pan jest prześladowany i wobec pana dokonuje się przemoc. I to w sądach. No i co taki sędzia? Różni są sędziowie, przecież widzimy. Są przyzwoici, ale ilu jeszcze jest takich, jakby Polski nie kochali? Jakby nienawidzili Polskę. No tak jest. Ja mogę o tym mówić, bo widzę, często przychodzą do mnie takie z prokuratur, takie informacje, bo ktoś tam mówi, że gdzieś tam było, że mnie zabiją, czy że coś innego tamtego. No i co oni odpisują do mnie do wiadomości? Odpisują, nie podejmujemy tego ze względu na małą szkodliwość społeczną. No to gdzie my jesteśmy? Dlatego trzeba, żeby ludzie, wszyscy to zrozumieli i jednoczyć się tutaj, pilnować dzieci, młodzież i innych uczyć, otwierać ludziom głowy, bo się skończy to bardzo źle. Oni już to mają wszystko przećwiczone. W świecie, na zachodzie już to załatwili. Tam już takich rozmów jak my to już nie ma. Już by pewno zamknęli za to.
To prawda.
No, dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, pozdrawiamy. I kontynuujemy nasze spotkanie.
A tutaj ojciec poruszył, wiele kwestii, ale dwie zasadnicze. Jedna to jest ta bierność katolików, chrześcijan na te sprawy. I ta bierność nie tylko w takim znaczeniu, że lekceważymy, co się dzieje z naszymi dziećmi, ale również co się dzieje z tymi, którzy w imię tej sprawy cierpią. Bo jeśli się ich ciąga po sądach, to jest to realne cierpienie. Ja miałem kiedyś spotkanie też nie tak dawno z takim środowiskiem ruchu Światło Życie i mówię, wasi ludzie, wasi bracia, nawet członkowie w tej chwili właśnie mają te procesy. Ale widzę, że się, jak się mówi, to jest ta aktywność. Już na tych procesach coraz przychodzą ludzie, czy pana wojewody, czy pana Tomasza Pituchy i zaczynają ich wspierać, ich bronić, bo oni są narażeni nie ze względu na to, że ich się atakuje. Chce się zaatakować całe środowisko. I jaki jest cel? Cel jest taki, żeby, bo każda socjalizm, to jest socjalizm, ten marksizm, neomarksizm jest socjalizmem. Jak pisał profesor Kiereś, musi ze sobą nieść terror, propagandę z jednej strony, a z drugiej strony terror. Ten terror jest wyrażany w tak zwanej cenzurze, czy ma się to posunąć do autocenzury. To znaczy, żeby nikt z nas, po takich przykładach ludzi, którzy się pociągnie po sądach, nie śmiał się przeciwstawić lub mówić jak jest. To o to chodzi, żebyśmy autocenzurę nałożyli, a jak ktoś się odezwie, to cenzurę poprzez wyroki. I teraz w tym sensie jest to, cenzura jest zawsze w każdym socjalizmie, ponieważ to jest absurd. Jeśli popatrzymy na te relacje, jeśli opiszemy je, nawet ksiądz profesor Oko je opisuje tak twardo, po męsku, wręcz biologicznie, to widzimy, że to jest absurd. Że to ojciec też wskazywał na te elementy chorobowe i tak dalej, które za tym idą. Więc to się nie trzyma kupy, więc trzeba zamknąć ludziom usta. Natomiast jeśli mówimy o młodzieży, to nie tylko jest taka prymitywna propaganda, że wejdą edukatorzy, chociaż już to też robią, ale na przykład w filmach, na co ojciec zwrócił uwagę, jest tak zwane, ja już to zauważyłem, w wielu tych komedyjkach wszelakich, lokowanie produktu. To jest jakiś film, pokazuje się rodzinę, przy wigilijnym stole, coś tam. Nagle zawsze musi być jakiś gej, oczywiście zawsze w dobrym kontekście, nigdy w negatywnym. Przychodzi na wigilię na przykład ze swoim partnerem. Rodzice, no i zmieszani albo negatywni, ale później godzą się i cudowne święta w takim klimacie. W ten sposób podprogowo daje się klimat, że to jest normalne. Nagle ludzie, czasem mówi się w ten sposób, jest twarda pornografia dla mężczyzn, a ktoś to nazwał, mówi, że niektóre seriale to jest pornografia dla kobiet. Niby tam, prawda, coś się dzieje, tu się wciągamy w akcję, a gdzieś kontekst jest podany, fałszywa tego wizja. W tym sensie na wszystko trzeba być wyczulonym. Dwojako. Z jednej strony rzucać światło tam, gdzie są te metody działań. Rzucać światło, jaka ideologia za tym staje. Wreszcie stawać w obronie tych, którzy są zaatakowani za prawdę.
Kolejny słuchacz jest z nami. Bardzo serdecznie witamy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam ojca profesora prowadzącego tą audycję, panów profesorów, wojewody. Bardzo ważny ten temat. Ostatnie dzwony biją, żeby właśnie te tematy były poruszane. Bardzo ważne, bo to jest być albo nie być. Albo rodzina będzie, albo rodziny nie będzie. Zbigniew z Krakowa dzwonił. Właśnie to jest uderzenie w rodzinę. Jeżeli uderzymy w rodzinę, no to praktycznie nie będzie i powołań i tak dalej. Będzie zupełnie rozkład całej hierarchii rodziny i tak dalej. Chciałbym tutaj przypomnieć, że ta dyskusja, która się toczy, ona też powinna być z punktu takiego naturalnego, że są prawa naturalne, które obowiązują ludzi wierzących i niewierzących. Ja nieraz mówię, no na przykład kraść, czy wolno tylko wierzącym, niewierzącym? Wszystkich. Tak samo prawo naturalne, prawo te właśnie wszystkie zboczenia seksualne, te wszystkie, które są wciskane w szkoły, już przedszkola. No to jest, przecież to jest, są grzechy pojące pomstę do nieba. Grzechy przeciwko naturze. I na tym płaszczyźnie możemy właśnie w tej dyskusji tutaj bardzo ważnie, że obowiązuje to wszystkich, tak ludzi niewierzących, jak i wierzących. Nigdy nie zapomnę mojego świętej pamięci proboszcza, księdza doktora Wojtusiaka, który razem z arcybiskupem Majdańskim byli w obozie w Dachau, przeżyli ten obóz odmawia i nowenę do świętego Józefa Kaliskiego, zostali uratowani, ale byli tak wycieńczeni, byli leczeni właśnie we Francji. Nigdy nie zapomnę, jak proboszcz przyjechał stamtąd i zostali uratowani w 9 dniu nowenny do świętego Józefa. Nigdy nie zapomnę, jak mój proboszcz świętej pamięci, już doktor Wojtusiak, powiedział mi tak, oby ta zgnilizna nie przyszła z zachodu, bo tam już jakby leczeni zobaczyli rozkład rodziny. I ten rozkład rodziny idzie. To cała masoneria właśnie, Soros, to wszystko finansuje i ta rewolucja francuska, przecież Ojciec Święty, jak był spotkanie z młodzieżą, to mówił właśnie do Francji, córo francuska, wydałaś tyle świętych, wróć do korzeni Kościoła. Myślę, tutaj musimy wiele, wiele modlić, ale tak samo tej podstawowej nauki, która obowiązuje wszystkich w szkole, wierzących, niewierzących. Są pewne prawa naturalne, które powinny być przestrzegane, bo to są grzechy przeciwko człowiekowi, przeciwko naturze. Tak jak Sodoma zginęła, właściwie została zrównana z ogniem, ogień zniszczył. Tak samo, żeby Pan Bóg nie dopuścił do jakiegoś ukarania naszej cywilizacji przez grzechy przeciwko naturze. Serdecznie pozdrawiam za to wspaniałą audycję, ona powinna być jak najczęściej i szeroko właśnie głoszona.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No to jest, wrócę jeszcze na chwilkę do wypowiedzi ojca ojca dyrektora Tadeusza Rydzysa. Dziękuję serdecznie ojcu za to wsparcie. My to wsparcie czujemy razem z panem profesorem i z naszymi przyjaciółmi w Lublinie, dlatego też mamy tą odwagę w sobie. Gdyby nie ta stacja wspaniała, telewizja Trwam, Radio Maryja, na pewno tej odwagi byśmy w sobie tyle nie znajdowali, ale wiemy, że również dzięki dzisiejszej audycji usłyszy nas wiele osób, które na pewno się z nami zgadza. O co chodzi jeszcze, wracając do tego, o czym mówił ojciec dyrektor i o czym mówił nasz słuchacz telewizji przed momentem. Cały czas powtarzamy to samo. Uderzenie w rodzinę i uderzenie w człowieka, przekazywanie fałszywej wizji człowieka. Wszystko to pod przykrywką pięknych haseł demokracja, tolerancja. Dzisiaj natomiast zamiast demokracji, która jest rządami większości, z tolerancją i poszanowaniem dla praw mniejszości, dzisiaj mamy do czynienia już coraz częściej z dyktaturą mniejszości. I na czym ta dyktatura mniejszości polega? Polega na tym, że mniejszość homoseksualna tylko dlatego, że krytykuje się nie osoby, bo ja zawsze powtarzam, nie interesuje mnie orientacja seksualna jakiejkolwiek osoby, poza moimi najbliższymi oczywiście. Dlaczego mi się przypisuje z kolei zniesławianie osób przez to, że mają jakąś orientację. Nie interesuje mnie, jaką orientację ma organizator Marszu Równości. Natomiast właśnie dyktatura mniejszości polega na tym i dąży do tego, żeby zamknąć usta większości i żeby wprowadzić dyktaturę z kolei relatywizmu. Na czym to wszystko polega? W 2015 bądź 2014 roku, pokażę tu przykład również wymierzony wprost w rodzinę, jeden z profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, który przyjechał na zjazd katedry Zakładów Prawa Konstytucyjnego, pokazywał, jak ma wyglądać empatia w stosunku do mniejszości. I dał tutaj przykład dziecka, które chodziło do klasy w jednej ze szkół, które było z rodziny rozwiedzionej. Takie rzeczy się niestety zdarzają. To jest również problem czasów dzisiejszych. W tej szkole zorganizowano z okazji Dnia Matki piknik rodzinny, dzieci z rodzicami. I on twierdzi, że empatia w stosunku do mniejszości powinna polegać na tym, że takich pikników z rodzicami nie powinno być, bo ta jedna dziewczynka będzie się źle czuła na tym pikniku, bo nie może przyjść z dwojgiem rodziców. To pokazuje, jakie jest dzisiaj myślenie o prawach, tak zwanych prawach, bo to nawet nie są prawa mniejszości, tylko wyimaginowane prawa i w jaki sposób postępuje dyktatura mniejszości. Wszyscy mamy się zachowywać tak, jakbyśmy byli rozwiedzeni. Wszyscy mamy zachowywać się tak, jakbyśmy byli homoseksualistami. Wszyscy mamy się zachowywać tak, jakbyśmy byli ateistami. Dlatego zlikwidujmy wszystkie symbole religijne z przestrzeni publicznej. Na tym polega dyktatura mniejszości. I jeżeli my się nie ockniemy, to niestety rewolucja będzie postępować coraz szybciej, bo rewolucja ma to do siebie, że jeśli się jej nie zatrzyma, to ona przyspiesza i to radykalnie.
No tutaj oczywiście taka jest prawda. Natomiast jeśli mówimy o porządku natury, no w istocie czym jest porządek natury? Jest ustanowioną rzeczywistością przez Stwórcę. Ci, którzy nie szanują na przykład tych bardzo fundamentalnych, tam gdzie przekazywanie życia, to trudno nawet wskazać miejsce bardziej uświęcone w relacjach międzyludzkich, czyli to ta relacja małżeńska nie dlatego jest sakramentem, że jest po prostu takim przelotnym spotkaniem dwojga osób różnych płci, tylko ma gigantyczne znaczenie zrodzenia biologicznego i wychowania. W tym znaczeniu jest pewien porządek natury, który jest ustanowiony przez Stwórcę, więc jeśli ktoś nie szanuje tego, oczywiście to jest do odczytania racjonalnego, to w istocie jest w jakimś sensie to bunt przeciwko Bogu. I w tym znaczeniu, i również w tym znaczeniu pamiętajmy też o tym, że to jest prosta droga i ostatecznie skończy się zamkniętymi kościołami. Tak. Jeśli ktoś myśli, bo jest cały szereg, ja się spotykam takich katolików u nas też w Polsce i mniej czy bardziej na eksponowanych stanowiskach, którzy mówią, nie, to w dialogu i tak dalej. Nie o dialog żaden tam chodzi. Popatrzmy, jak było na Zachodzie. Ostatecznie rewolucja, Gramsci mówił, pisał, że socjalizm w istocie jest, ten ich Gramsci, ten guru, teoretyczną negacją i praktyczną likwidacją chrześcijaństwa. Bo to jest, bo socjalizm, jak mówił, jest w istocie religią. Oni mają nową koncepcję zbawczą. Wyzwolić człowieka od porządku natury i stworzyć go Bogiem dla samego siebie. To jest wręcz nowa religia. I ona nie znosi innej w swojej przestrzeni. Naturalnie walczy z nią w sposób taki wyszukany i posługując się wyszukanymi metodami, ale w istocie o to chodzi.
Rozwój rewolucji seksualnej w Polsce to był temat naszego spotkania. Będziemy kontynuowali ten temat o godzinie 21:30-40. Gośćmi naszymi znakomici profesorowie, profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale także wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, doktor habilitowany Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panom i zapraszam na wieczorne spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.